W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszamy.
Ojciec Święty Franciszek w pierwszą niedzielę Adwentu podkreślał, jak ważne są czuwanie i uwaga. Papież wyjaśnił, że czuwać to znaczy nie pozwalać na to, aby serce się rozleniwiło, a życie duchowe rozmiękło się w przeciętności.
Podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański papież mówił o duchowych przygotowaniach do Bożego Narodzenia.
Biskup Rzymu zaznaczył, że trzeba czekać na Pana z radością, nawet z sercem wśród utrapień, w kryzysach życiowych i dramatach historii.
Papież Franciszek w tym kontekście wskazał na moc żarliwej modlitwy, która chroni chrześcijanina przed uśpieniem i osłabieniem duchowego zapału.
Tajemnica postawy czujności to modlitwa. Jezus bowiem mówi: czuwajcie i módlcie się w każdym czasie. To właśnie modlitwa sprawia, że płonie lampa serca. Szczególnie wtedy, gdy czujemy, że nasz entuzjazm ostygł, modlitwa rozpala go na nowo, ponieważ prowadzi nas z powrotem do Boga, do centrum wszystkiego, budzi duszę ze snu i koncentruje ją na tym, co ważne, na celu życia. Nawet w najbardziej pracowitych dniach nie zaniedbujmy modlitwy.
Ojciec Święty zachęcał, by w czasie Adwentu, podczas różnych aktywności i codziennych zajęć, często modlić się wezwaniem: przyjdź Panie Jezu.
A wideo z modlitwą Anioł Pański z papieżem można obejrzeć na portalu internetowym naszej rozgłośni.
Po raz 28 ruszyła akcja wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. W tym roku przyświeca jej hasło: świeca, która tworzy polską Wigilię.
Każdego roku na milionach stołów wigilijnych płonie świeca Caritas. Dzięki środkom pozyskanym z jej sprzedaży możliwe jest dożywianie tysięcy dzieci w szkołach i świetlicach.
Datki przeznaczone są na leczenie, rehabilitację i pomoc edukacyjną dla najmłodszych. W okresie letnim dzieci z ubogich rodzin mogą skorzystać z wypoczynku.
Tomasz Kopytowski, rzecznik Caritas Archidiecezji Łódzkiej, zwrócił uwagę, że w ramach akcji pomoc trafia także do dzieci z zagranicy.
W tym roku 10 groszy z każdej świecy przeznaczone jest na kompleksowy rozwój placówek dla dzieci w krajach, które się rozwijają. Konkretnie na budowę przedszkola i szkoły w Kamerunie, dożywianie dzieci w Argentynie, w projekcie Szklanka Mleko oraz wsparcie polskich dzieci na Ukrainie, Białorusi i Litwie.
Łódzka Caritas przygotowała ponad 70 tysięcy świec, które są już dostępne w parafiach. Tegoroczna kampania po raz 22 ma charakter ekumeniczny.
Początki wigilijnego dzieła pomocy dzieciom sięgają roku 1993. W kilku diecezjach przeprowadzono wówczas pilotażową akcję.
Przy Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu została otwarta i poświęcona Aleja Darczyńców.
Uroczystości odbyły się w niedzielę. Mszy świętej w toruńskiej świątyni przewodniczył i homilię wygłosił ojciec dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor i założyciel Radia Maryja.
Aleja z nazwiskami to wyraz wdzięczności dla rodziny Radia Maryja, osób, dzięki którym wyrastają kolejne dzieła. To dzięki tej ofiarności powstało także sanktuarium.
Podczas homilii ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk zwrócił się do wszystkich darczyńców.
I kochani, dzisiaj musimy podziękować wszystkim ludziom. Światło wasze niech świeci przed ludźmi, aby widzieli dobre uczynki wasze i chwalili Ojca, który jest w niebie. To powiedział Pan Jezus. Niech ludzie widzą te uczynki. Tak powstaje Kościół w Polsce. Tak powstają wielkie dzieła. Wielkie dzieła powstają.
Aleja Darczyńców to granitowe tablice z nazwiskami dobroczyńców i ofiarodawców, łącznie blisko 39 tysięcy osób.
Powstała także księga elektroniczna jako forma podziękowania dla wszystkich, którzy wspierają toruńskie dzieła, poinformował o tym ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk.
I zrobiliśmy jeszcze taką księgę elektroniczną. W tej księdze są cała reszta, najmniejsze nawet dary, można się znaleźć. Tam jest 106 tysięcy ludzi.
A okazja do obejrzenia toruńskiej Alei Darczyńców będzie już w najbliższą sobotę podczas uroczystości 30-lecia powstania Radia Maryja.
Z socjolog profesor Arkadiusz Jabłoński chwali rząd Zjednoczonej Prawicy za ofensywę dyplomatyczną przeciwko działaniom hybrydowym Białorusi. Polacy pokazali, że potrafią radzić sobie z trudnymi problemami, stwierdził wykładowca akademicki.
Premier Mateusz Morawiecki odwiedził w ostatnich dniach 11 państw. Szef rządu rozmawiał z przywódcami na temat sytuacji na polsko-białoruskiej granicy.
Była to także okazja do omówienia działań Rosji w kontekście wzrastającej liczby rosyjskich żołnierzy przy granicach z Ukrainą.
Profesor Arkadiusz Jabłoński zauważa, że ofensywa dyplomatyczna została zorganizowana w bardzo dobrym czasie. Część polityków uważa, że to działanie spóźnione.
W ocenie socjologa była to wizyta zwycięzcy, który namawia do przyłączenia się w celu rozwiązania problemu.
Gdybyśmy wcześniej tam pojechali, prosili i rozmawiali, no to właśnie bylibyśmy, czy polska delegacja byłaby, polski premier byłby traktowany jako znowu ten proszący, gorszy uczeń, który przyjeżdża i oczekuje czegoś w zamian. Poza tym wtedy udałoby się także może na Polsce wymóc takie czy inne korzystne dla tych państw unijnych ustępstwa dotyczące czy polskiego systemu sprawiedliwości, czy na przykład dotyczące Nord Stream 2 i w ogóle działań, które służą wzmocnieniu tutaj pozycji Polski. Dlatego bardzo dobra, bardzo na czas zorganizowana ofensywa pokazująca, że Polska ma prawo uczestniczyć jako podmiot równoprawny, a nawet czuć się jako lider przynajmniej tej części Europy Środkowo-Wschodniej, który ma coś do zaoferowania, no i oczekuje współpracy.
Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest cały czas napięta. Straż Graniczna poinformowała w niedzielę o 125 próbach nielegalnego przekroczenia granicy.
Funkcjonariusze odparli dwa grupowe ataki. Do prowokacji doszło w okolicach Dubicz-Cerkiewnych i Mielników w województwie podlaskim.
Z przemytem nielegalnych migrantów z Białorusi zmagają się także inne kraje Unii Europejskiej, Litwa i Łotwa.
W niedzielę do tych państw przybyli przewodnicząca Komisji Europejskiej i sekretarz generalny ONZ. Ursula von der Leyen i Jens Stoltenberg zapowiedzieli wzmocnienie wzajemnego partnerstwa.
Ponieważ zagrożenia hybrydowe stają się coraz bardziej dotkliwe, musimy przenieść naszą współpracę na wyższy poziom, oświadczyła szefowa komisji. Dodała, że pracują z sekretarzem generalnym NATO nad nową deklaracją Unia Europejska-NATO.
W Warszawie odbyły się w niedzielę obchody 40. rocznicy proklamacji strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej na Żoliborzu.
W kościele świętego Stanisława Kostki sprawowana była msza święta w intencji uczestników strajku. W Eucharystii uczestniczył m.in. premier Mateusz Morawiecki.
Zgromadzeni złożyli wieńce na grobie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, spowiednika i opiekuna duchowego strajkujących w 1981 roku.
W ramach uroczystości zorganizowano też konferencję. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wręczył medale Pro Bono Polonie i Pro Patria.
Dzisiaj, po 40 latach, pragniemy podziękować Wam za to, że nie zatrwożył Was wtedy i później czerwony komunistyczny smog, że nigdy przed mocą nie ugięliście szyi, że pokazaliście, mając pełną świadomość, że jest to decyzja, która w jakimś sensie kończy karierę. Dziękujemy za to, że nie zabrakło Wam wtedy odwagi, że byliście tymi rycerzami polskiego honoru, broniącymi rzeczy najcenniejszej, przywiązania i umiłowania do niepodległej Polski.
Do uczestników uroczystości list skierował prezes IPN-u dr Karol Nawrocki. Odczytał go wiceprezes Instytutu dr Mateusz Pytma.
W nocy z 24 na 25 listopada 1981 roku młodzi strażacy, wspierani przez część pracowników uczelni, rozpoczęli protest w obronie statusu swojej szkoły. Zgodnie z planowaną nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym, Wyższa Oficerska Szkoła miała stać się uczelnią wojskową, a nie jak dotychczas cywilną, choć podlegającą Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Studenci obawiali się, że po tej zmianie mogliby zostać wykorzystani do tłumienia protestów społecznych, tak jak ich poprzednicy w marcu 1968 roku.
W samo południe przed wejściem do budynku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej złożono kwiaty przed tablicami ufundowanymi w 25. rocznicę proklamacji strajku.
Peter Fiala stanął na czele nowego czeskiego rządu. Prezydent Miloš Zeman mianował go w niedzielę na zamku w Lanach.
Ceremonia odbyła się przy zachowaniu nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa. Sytuacja epidemiczna i obowiązujące w Czechach przepisy sanitarne spowodowały, że prezydent był oddzielony specjalną szklaną zasłoną od uczestników ceremonii.
Z chwilą zaprzysiężenia Fiali Czechy mają dwóch premierów. Andrzej Babiš kieruje odchodzącym rządem, a Fiala dopiero tworzy swój gabinet.
Po ślubowaniu powiedział, że jest przekonany, iż wkrótce powstanie silny i stabilny rząd, który będzie miał zaufanie obywateli.
Zeman mianował Fialę 7 tygodni po wyborach do Izby Poselskiej. Nowy premier będzie kierować centroprawicowym rządem 5 partii, które w 200-osobowej Izbie Poselskiej mają większość 108 mandatów.
Czeski prezydent zadeklarował, że chce szybko mianować nowy gabinet, ale jednocześnie zapowiedział, że będzie chciał rozmawiać ze wszystkimi kandydatami na ministrów. Te spotkania, zdaniem Zemana, powinny zakończyć się 13 grudnia.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.